Dzień dobry Państwu, konwersatorium Paweł Milczarek. Będziemy dzisiaj rozmawiali o mitach naszej historii, o pamiątkach, które tworzą naszą świadomość narodową, ale nie tak bardzo ogólnie będziemy o tym mówili, tylko ponieważ niedawno minął nam Dzień Żołnierzy Wyklętych i związane z tym uroczystości, to właśnie ta pamięć będzie dla nas głównym punktem odniesienia, rozważania. Fenomen wspominania tego momentu, równocześnie tragicznego, bohaterskiego i z pytaniem, w jaki sposób on buduje, może budować dzisiaj poprawną świadomość historyczną, także obywatelską w Polsce. Rozmówcami, uczestnikami dzisiaj konwersatorium jest Michał Barcikowski.
Dzień dobry Państwu.
I Tomasz Rowiński.
Dzień dobry.
Jesteśmy więc w zestawie, tak powiem, redakcyjnym Christianitas, nie w pełnym, ale w dobrej reprezentacji. Chciałbym nawiązać do twojego niedawnego tekstu, Tomaszu Rowiński, tekstu, który właśnie wychodzi ze sprawy żołnierzy wyklętych. Muszę wam powiedzieć, że no, ja jednak mam takie mocne doświadczenie dużej niepamięci o nich i to takiej jakby PRL-owskiej niepamięci, czyli niepamięci takiej negatywnej, to znaczy jednak pisano o nich książki, artykuły, to były czarne charaktery, absolutnie czarne charaktery. Czy na filmie, gdzie tam mignęli gdzieś ci ludzie, to byli źli ludzie po prostu, prawda? Więc to jest jedno doświadczenie. Ale także drugie, bardzo dotkliwe, to jest doświadczenie takiego, myślę, innej obojętności, traktowania trochę takiego dwuznacznego tych żołnierzy podziemia antykomunistycznego, także w latach 90. To jasne, że tworzyły się wtedy różne możliwości, więc kto chciał, to jednak próbował o nich mówić także pozytywnie, ale w takim mainstreamowym przekazie to się nie przebijało, tak? Można powiedzieć, że właściwie udawało się wydobywać wszystko, co najlepsze z tej legendy akowskiej, która już była przecież w PRL-u także w jakimś sensie otwarta, tyle tylko, że nabywała także antykomunistycznego wyraźniej sensu, już o tym się mówiło wprost mocno i tak dalej. No, legenda państwa podziemnego, oczywiście, natomiast ci późniejsi...
Golgota Wschodu, przepraszam, że ci wejdę w tak, słowo, to też
tak, oczywiście, jasne, oczywiście, Katyńska, Golgota tak. Wschodu,
Sybiracy,
to wszystko prawda. I to można powiedzieć, że apogeum już po roku 2000, z kolei takie przebicie w stronę Powstania Warszawskiego, które, sobie przypomnijmy, było jednak bardzo dyskusyjnym faktem. To znaczy, we wszystkich środowiskach aktywnych patriotycznie, we wszystkich środowiskach wrażliwych na nadzieje polskie, no, powstanie nie było bezdyskusyjne, prawda? No, wszyscy uznawali na ogół pewną symboliczne znaczenie, emocjonalne, integrujące, prawda? Niemniej taka spokojna dyskusja to była zawsze dyskusja o racjach i w której bardzo wielu ludzi, w tym wielu uczestników tego powstania, mocno kwestionowało jego znaczenie. No, ale stało się i w około tam po roku 2000, jeszcze przed 2005 na pewno, doszło do takiego nowego zintegrowania pamięci, tak? I te młodsze pokolenie, które wchodziło jakby z pewnym głodem także wyobraźni historycznej, przyjęło powstanie jako po prostu element, no, taki, o którym się nie dyskutuje, który się raczej rekonstruuje, odtwarza i tak dalej.
Rok 2004, prawda?
Coś tak, Muzeum przyjdzie. Powstania. No i teraz mamy coś takiego podobnego z żołnierzami wyklętymi, czy jak się mówi, żołnierzami niezłomnymi, różne tutaj języki obowiązują. Tomku, ty reagujesz na artykuł Majmurka, który chce wobec tej pamięci, tak, bohaterskiej zrobić kontrę.
Tak, bo wydaje się, że jednak mamy taką ewolucję jakby powtórną w tej chwili, tak, tej pamięci. To znaczy, może powiem tak, jako osoba formowana po 89 roku raczej przez takie narracje liberalne, bym powiedział, to mam poczucie, że taka w sumie negatywna opowieść o żołnierzach niezłomnych była bardzo długo obecna, już w wolnej Polsce, tak to sobie powiedzmy. Ja dobrze pamiętam właśnie z takiej swojej perspektywy czytelnika, raczej autorów liberalno-lewicowych, no jeśli już nie mówimy o nich, że to byli bandyci, no to jednak wiemy, że tutaj spalili wioskę, prawda, tutaj kogoś tam zabili, no że jednak strzelali do Polaków. To bardzo długo, mam wrażenie, że te narracje trwały. Natomiast potem doszło do pewnej takiej, moim zdaniem, pozytywnej zmiany. To znaczy mieliśmy ten moment, kiedy ustanowiono Dzień Pamięci, prawda? Kiedy wydawało się, że będzie to jakiś element takiej powszechnej pamięci, pozytywnej pamięci o historii. Trochę jak, no jednak przywrócenie powstania, tak? W ramach dyskusji o powstaniu mamy różne głosy, ale ważne jest to, żeby był odpowiednie podłoże dla tej pamięci o tym wydarzeniu, tak? Bo to jest ta różnica, no za komunistów była to w ogóle wypierana pamięć i dyskusja nie była równorzędna, byśmy powiedzieli, to tak teraz jakby się zmieniło i że też wydawało się, że coś takiego może stać się z pamięcią o tym powstaniu. Natomiast od jakiegoś czasu mamy jakby kolejne, tak bym powiedział, taką kolejną odsłonę tej dyskusji, to znaczy część środowisk wraca niejako. Takie sprawia wrażenie, jakby wracało do takiego opowiadania o żołnierzach niezłomnych, jak to miało miejsce w PRL-u. I to znowu są jakby środowiska lewicowe, które widzą w tej opowieści, przywracanej opowieści o tym powstaniu, no po prostu akt politycznej, takie politycznego zawłaszczania historii przez prawicę. No wydaje mi się, że tutaj ten jakby problem się rozgrywa. Ja trochę też o tym
pisałem. Ty również piszesz o tym, że to jest taka dyskusja dwóch, że trochę to jest tak zbudowane, że z jednej strony mamy autora, który zarzuca na przykład PiS-owi, tak? No nie wchodzimy tu w te wszystkie bieżącalia polityczne, ale powiedzmy, że zarzuca PiS-owi, że chce tworzyć pewną ideologię historyczną, a z drugiej strony trochę to tak wygląda, jakby chciał sam zastąpić ją jakąś inną. Nie jest to głos w stronę takiego spokojnego rozróżniania, bo przecież to rozróżnianie byłoby nam jakoś tam potrzebne, nie kwestionujące tę potrzebę wspólnej pamięci, tylko no rozróżnianie, że to, co dzisiaj nam się zlepiło w jedno, państwo podziemne, żołnierze wyklęci, niezłomni, powstanie warszawskie i tak dalej, to jakby przyjrzeć się temu z bliska, to się okazuje, że to są rzeczy, w których są ludzie skonfliktowani, wybierający różne drogi, można powiedzieć, nie tworzący jednej bardzo dokładnie wspólnej opinii.
Zawsze spokojne rozróżnianie jest trudne. Spory historyczne, zwłaszcza te dotyczące historii najnowszej, nakładają się na bieżące spory polityczne. Tego się nigdy nie wydestyluje i tak, żeby przeprawić spokojną, akademicką dyskusję, zwłaszcza, że to są też te nasze rodzinne historie, rodzinnych wyborów, które są często trudne, realne dramaty ludzi. O tym rzadko można mówić tak na spokojnie. Ja myślę, że na pewno są dwa problemy. Jeden to jest ten, o którym już ty wspomniałeś, to znaczy, że w pewnym momencie rzeczywiście ten kult żołnierzy wyklętych i spór wokół kultu żołnierzy wyklętych nałożył się na polski spór polityczny. Był taki krótki moment, kiedy była szansa, że ten kult stanie się no, czymś w rodzaju pamięci o powstaniu warszawskim, prawda? To znaczy jednak mimo wszystko bardziej łączącym. Jednak mimo wszystko na pewnym poziomie akceptowalnym dla wszystkich. Przynajmniej jeśli chodzi o oddanie i hołdu zwykłym żołnierzom, tak, walczącym powstaniu. Przypomnijmy, że przecież Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych został ustanowiony nie przez PiS i nie w czasie rządów PiS-owskich, tylko na wniosek prezydenta Bronisława Komorowskiego przez Sejm niemal jednogłośnie. Wtedy z pewnym protestem, no szczątkowej już wtedy lewicy, ale tam też raczej było wstrzymywanie się od głosu. Te głosy sprzeciwu były do tego ograniczone. Strona, jakby to powiedzieć, nie postkomunistyczna w całości wtedy opowiedziała się za włączeniem ich do panteonu polskich bohaterów narodowych, obok powstańców styczniowych, powstańców warszawskich i tak dalej. Wydaje się, że w tej chwili ten moment minął, tak, w którym takie zjednoczenie wokół zgody na element wspólnej pamięci o żołnierzach wyklętych chyba nie ma. Kiedy na Twitterze teraz 1 sierpnia oficjalne konto Platformy Obywatelskiej, jakby to powiedzieć, uczciło, wrzucając hasło cześć i chwała bohaterom, spotkało się z jakąś falą zupełnej nienawiści, zupełnego no, hejtu, mówiąc kolokwialnie, do tego stopnia, że oni to chyba w końcu usunęli. Jeżeli nie, to przepraszam, ale w takiej wersji do mnie dotarła ta... No tak, to pokazuje tak, że nawet jeżeli po tej stronie niepisowskiej są próby nawiązania do tej tradycji wspólnej pamięci, to wydaje mi się, że ten obecny spór polityczny na tyle się na to nałożył, że jest to już bardzo, bardzo trudne.
Z jednej strony kwestia faktów, z drugiej strony kwestia pamięci. Zróbmy sobie w tej chwili krótką przerwę, wrócimy do naszej rozmowy. Wracamy do rozmowy o tym, jak pamiętamy i co nam daje pamięć o żołnierzach niezłomnych, żołnierzach wyklętych. Pewnie już jakoś nie będziemy się wdawali w te uszczegółowujące odróżnienia, tylko warto pamiętać, że tak jak się dzisiaj czyta Mickiewicza czy Słowackiego i dla nich jest rzeczą taką łatwą do połączenia Konfederacja Barska i Konstytucja 3 maja, prawda, to jakby rzeczy, które nie szły tak zawsze jedno z drugim w historii, no to też dzisiaj my jesteśmy na tym etapie, że mówimy po prostu jednym tchem o tych bohaterach, tak? Mówimy o prymasie Wyszyńskim, mówimy o właśnie żołnierzach wyklętych, mówimy o Powstaniu Warszawskim, mówimy o rządzie londyńskim, niektórzy podkreślą jeszcze przypomną całą antykomunistyczną tradycję PSL-u powojenną, także i mającą swoich męczenników. To są wszystko rzeczy, które się nam kleją, ale jest jakaś granica, prawda? Znaczy jest ten świat bohaterów, których potrafimy zlepić i oni się kłócili za życia bardzo mocno, ale po śmierci ich połączymy i można powiedzieć, bo minęły okoliczności tego dramatycznego wyboru, do lasu, nie do lasu i tak dalej, ale pozostała ta sama Polska. Natomiast mamy ludzi, którzy pewnie czują, że jeśli do polskiej, to zupełnie innej tradycji należą, tak? No jednak dosyć trudno się, jak widzę, tak? Majmurek to jest autor młody i należy już do innego świata, ale jeśli ktoś nigdy nie jest w stanie wytłumaczyć do końca, tak, sytuacji świadomości profesora Zygmunta Baumana w latach 40., jeśli Leszek Kołakowski przy całym swoim na przykład takiej retraktacji, wycofaniu się w ogóle, tak, marksistowskiej drogi, przy dużym krytycyzmie i tak dalej, to mimo wszystko w swoich rozmowach, w swoich wspomnieniach ma z tych lat 40., 50. takie wyobrażenie, że oto ci postępowi ludzie, tacy jak on, no, mieszkali w świecie, w którym ciągle dookoła było zagrożenie ze strony tego czarnego luda, trzeba było nosić pistolet w kieszeni, bo nie wiadomo było, czy się nie będzie zabitym. Jest jakaś atmosfera, która się kojarzy jeszcze z tym oskarżeniem podziemia o antysemityzm, zabijanie Żydów, prawda? Więc to są takie rzeczy, które pozwalają powiedzieć komuś, kto nie chce tej tradycji się przyznać, powiedzieć nie, ja się nie będę identyfikował, Polak nie musi się tym zidentyfikować. Jestem przedstawicielem tradycji demokratycznej, otwartej na europejskość i tak dalej, i tak dalej. I jakoś tak się wytycza inną drogę obok tej, o której tutaj mówimy. Czy to jest tak, że to tak być musi? To znaczy, czy jednak nie jest tak, że ci ludzie zwyczajnie musieliby powiedzieć, no cóż, to nie da się pogodzić, tak?
Jest problem z wyznaczeniem takiej jednej wspólnej pamięci o PRL-u, bo stopień społecznej akceptacji i legitymizacji systemu PRL-owskiego zmieniał się w zależności od momentu historycznego. On był w czasach stalinowskich, rzeczywiście był silny komponent odrzucenia w imię niepodległości, no właśnie mówimy o żołnierzach wyklętych i tak dalej. Później weszło pokolenie, które już całą swoją dojrzałość i dorosłość przeżyło w PRL-u i dla którego PRL jest po prostu uniwersum, które funkcjonuje i jest nie do zmiany, a jeszcze na dodatek dało szansę na awans, na wykształcenie, na odbudowę kraju po wojnie, na jakimś tam poziomie, prawda, tak? Doświadczenie milionów ludzi w Polsce i mamy doświadczenie końcówki PRL-u, kiedy on bankrutuje i ta legitymizacja drastycznie wtedy spada, w latach 80. Ale nawet w okresie stalinowskim, a zwłaszcza w tym okresie końcówki wojny i bezpośrednio powojennym, kwestia stosunku do nowej rzeczywistości politycznej nie była aż tak jednoznaczna. To wynikało przede wszystkim z doświadczenia okupacji niemieckiej, na tyle traumatycznego, na tyle zagrażającego biologicznemu życiu narodu, że wejście nawet Sowietów z kolaboracyjnym rządem lubelskim, tak, komunistycznym, no obiektywnie było zmianą na lepsze, tak, no przestały dymić piece Auschwitz i tak dalej, i tak dalej. Problemem było też to, że elity polityczne, które wcześniej twardo były skupione wokół rządu londyńskiego przy wszystkich głębokich podziałach, które tam były, wobec nowej rzeczywistości politycznej i uznania tego rządu przez aliantów, również zachodni, tego rządu komunistycznego, nie zachowały jedności. To znaczy przyjazd Stanisława Mikołajczyka do Polski, zgoda na wejście do rządu pod auspicjami Stalina, takie postacie jak Eugeniusz Świadkowski, no Stanisław Grabski to już wtedy może był bardziej taką
indywiduum
niż reprezentował realną siłę polityczną, ale niewątpliwie Mikołajczyk, no to był sygnał, że elity II Rzeczpospolitej, te, które były na wychodźstwie, nie są wobec tego jednoznacznie nastawione. Trzecia rzecz, nawet gdyby twardo stać na gruncie rządu londyńskiego, legitymizacji rządu Rzeczpospolitej na uchodźstwie w Londynie, to trudno przeprowadzić pomiędzy wyklętymi, a decyzjami rządu w Londynie prostą, legalną kontynuację, prawda? Raczej mamy tutaj pozorne, nie pozorne, ale formalne zerwanie, to znaczy mamy rozkaz naczelnego wodza o złożeniu broni i różnie oceniany, ale fakt jest faktem. I dodajmy do tego zdecydowanie mniejszościową część żołnierzy podziemia, która się temu rozkazowi nie podporządkowała. Przytłaczająca większość polskich patriotów, uczestników konspiracji w okresie II wojny światowej podjęła inną decyzję, często z tragicznymi dla siebie skutkami, ale fakt pozostaje faktem, że zagospodarowywania ziem zachodnich, odbudowy miast, do Polski wrócił prymas Chląd. My sobie często nie zdajemy sprawy, jak była to kontrowersyjna decyzja, prawda? I to jest pamięć milionów Polaków. Nie pamięć o małej stabilizacji, maluchu i mieszkaniu w bloku na Ursynowie w sytuacji, w której się miało w pamięci jeszcze chłopską chatę, prawda, bez wody, bez prądu i tak dalej. Tylko po prostu no, pamięć milionów ludzi o niejednoznaczności tamtych decyzji. I dochodzi wreszcie do tego, no, to co się zawsze łączy z wojną partyzancką, na dodatek z taką wojną partyzancką, która z miesiąca na miesiąc, z roku na rok traci jakby to być bazę społeczną. Tutaj 47 rok i amnestia jest,
tak,
takim,
jest takim momentem,
w którym
podziemie traci.
Po 47, to jest ten moment, w którym przede wszystkim to podziemie, liczba żołnierzy w lesie spada zdecydowanie i ci, którzy w tym lesie zostają, no zdecydowanie tracą takie jednoznaczne poparcie społeczne nawet w tych rejonach, w których wcześniej to poparcie było. I to znaczy takie przekonanie, że trzeba w domu trzymać karabin i to niekoniecznie przeciwko UB, które jest w sąsiednim miasteczku, tylko no, przeciwko chłopcom z lasu, którzy już w tym momencie, jest problem, tak, jak ich odbierać. I po prostu no, o tym też trzeba pamiętać, że porównywanie tego do konspiracji II wojny światowej, kiedy była moralne przekonanie większości narodu, że to jest, my ich popieramy, to jest to, co należy robić. W przypadku żołnierzy drugiej konspiracji, zwłaszcza po 1947 roku, takiej jednoznacznej oceny i legitymizacji społecznej nie było.
Chciałbym jeszcze z wami porozmawiać o tym, w którym kierunku przesuwa nas, jeśli chodzi o pewną formację obywatelską, tak bym również powiedział, ten dzisiejszy akcent, właśnie na ile powiedzieć, dodany czy górujący, tak, dotyczący żołnierzy niezłomnych, ale zrobimy to po naszej drugiej przerwie. Wracamy do rozmowy. Poza kwestią faktów, poza kwestią tego, jak one rzutują na przykład na wyodrębnienie dzisiaj patriotyzmu i niepatriotyzmu, bo o tym też przez chwileczkę rozmawialiśmy, dotykając trudności, tak, w tym, to mamy jeszcze inny wątek, który w naszych polskich rozważaniach o patriotyzmie to bardzo często ginie. To znaczy kwestia, na ile wybór pewnego akcentu, na ile koncentracja uwagi przybliża nas także do pewnego obywatelskiego spojrzenia na Rzeczpospolitą. Jest pewne przesunięcie, prawda? Gdybyśmy, zwróćmy uwagę na takie alternatywy, tak? Gdy ktoś myśli o tym, że na przykład chce odbudować to, co najlepsze w II Rzeczpospolitej, prawda? Przychodzi menadżer, minister, nie wiem, organizator wojska, mówi, my musimy stać się instytucjami, budować instytucje, tak, naszego życia narodowego. To jest jedno wyobrażenie. Potem przychodzi drugie, którym jest ten taki apogeum bohaterstwa, tak, Powstanie Warszawskie, ale gdzieś tam w tle zawsze ci, którzy o nim mówią, jednak powiedzą, no, dumni jesteśmy z tego, że to jednak na tej przestrzeni było wolne polskie państwo. Tam były instytucje, prawda, i się czasami to podkreśla, poczta, były żandarmeria, wychodziła prasa, były stronnictwa polityczne, były
dyskusje. Kiedyś ten element pamięci o powstaniu styczniowym wybijano.
Również, właśnie więc, więc tutaj mamy ten moment, że to jednak no, nie jest tylko dramatyczna decyzja i potem jej skutki i umieranie przez tam te kilkadziesiąt dni
później. Chcemy mieć własne państwo.
I trzeci moment, no, żołnierze wyklęci. Teraz pytanie, czy tu daje się, że tak powiem, wydobyć z tego i czy to się dzieje na naszych oczach, że się mówi tak, no coś takiego jest zawsze każdemu narodowi ogromnie potrzebne, takie poczucie takich Termopil, ale no nie w znaczeniu skuteczności, nieskuteczności, tylko takiej próby moralnej także, pewnej, no są takie chwile, gdy człowiek nie może się, już tylko żołnierz zwłaszcza, tak, obrońca kraju, uczestnik ruchu oporu i tak dalej, nie może się co chwilę zastanawiać, czy to się uda, nie uda, no musi po prostu trwać na tej placówce. I teraz no, jest pewna elita ludzi, nieliczna, jakiś lalek gdzieś, prawda, jakieś poszczególne postaci. I młodzi ludzie uczestniczą teraz w jakichś uroczystościach, pogrzebach, spóźnionych, różnych tego typu uroczystościach. Czy tu jest szansa na to, żeby był błysk nie tylko heroizmu, wręcz takiego nihilistycznego, takiego no, na śmierć, prawda, idziemy. Czy też jest szansa, żeby było poczucie obowiązku obywatelskiego do końca?
Pytasz o żołnierzy,
na
tak?
Na przykład, tak. Czy to jest, ja tu jednak, czy ciebie to niepokoi?
Ja raczej dosyć pesymistycznie na to patrzę, to znaczy, to też pewnie efekt naszych różnych wcześniejszych dyskusji redakcyjnych, ale wydaje mi się, że jakby ta sytuacja, którą mamy obecnie, czyli przesilenie takie polityczne tego wizerunku, też powiedzieliśmy, wizerunku żołnierzy niezłomnych, no jednak wynika z pewnej takiej no, tendencji politycznej, bym powiedział. Znaczy, bez tego się nie da uciec. Znaczy,
aktualnie politycznej.
Aktualnie politycznej. To znaczy, ten silny akcent na jak to Michał powiedział, kult, tak, żołnierzy, wynika z, no, takiej bardzo, bym powiedział, radykalnej postawy jednak antykomunistycznej, ale nie tylko takiej, że oto jesteśmy przeciwko po prostu komunizmowi jako ustrojowi, jako jakiemuś złu społecznemu, ale że jesteśmy przeciwko ludziom, którzy gdzieś tam mają w swojej pamięci
przeciwko kabewiakom, no tak, można powiedzieć, lektorom partyjnym.
Takie dwa plemiona, prawda?
Że ma to taki charakter trochę właśnie plemienny. To znaczy, okazało się, że Powstanie Warszawskie jest po prostu za miękkie, tak? W pewnym sensie, dla pewnych politycznych, jakby takich perspektyw, no bo okazuje się, że właśnie jednoczy, że możemy się o nie kłócić, ale przyjaźnie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tutaj mamy ludzi, którzy byli radykalni, poszli z karabinami do lasu, byli tam do końca, byli zabijani i ci, którzy przyznają się w jakikolwiek sposób do tej tradycji, czy do tych instytucji, które zabijały żołnierzy niezłomnych, muszą być wykluczeni z polskiej historii i pamięci. Myślę, że niestety tego typu mechanizm trochę funkcjonuje w pewnym myśleniu politycznym, i że w ten sposób, nie wiem, czy to tak było zaplanowane, ale ci żołnierze niezłomni stali się takim narzędziem rozdzielenia dobrych od złych po prostu. I to dzisiaj, tak? W tych kostiumach dawnych, czyli tych, którzy jakiś, dzisiaj stanowią Polskę.
Jest coś absolutnie, cokolwiek by mówić, to jest coś oczywiście absolutnie tragicznego w każdej wojnie domowej. Tutaj nawet jeśli nałożymy na to ten bardzo specyficzny w XX wieku, dopiero pojawiający się taki moment tych uniwersalnych ideologii, tak, które rzeczywiście przetwarzają sąsiadów, obywateli jednego miasta i tak dalej, no, ludzi zupełnie należących do innych miast, do innych cywilizacji, do innych jakby światów, więc to jest trochę inaczej. Niemniej pozostaje ten dramat przełamania się, że się strzela nie do kogoś, kto tu przyjechał skąd inąd i jest policjantem w okupacyjnym na przykład, czy po prostu kogoś, kto mieszka w tym,
którego sytuacja
do szkoły,
znacznie bardziej skomplikowana, tak, dalej, tak moralna. Tak,
ale tutaj następuje ten podział na kolaborantów, prawda, i wiernych, tak? Więc to jest trochę ten podział, jak jest to już odtworzenie raz trochę takiego myślenia romantycznego jeszcze z czasów zaborczych, które się pojawiało, tak? Przeniesienie go najpierw na czasy żołnierzy niezłomnych, którzy przecież pochodzili z bardzo różnych środowisk politycznych. Też z różnych tych ugrupowań, nie nazwijmy to, którzy się przeciwstawiali niemieckiej okupacji, tak. Prawda? Bo to i AK, i AL, i Bataliony Chłopskie, i Narodowe Siły Zbrojne, i jeszcze inni ludzie niesklasyfikowani, że tak powiem, w politycznych tych układach z czasów wojny. I jeszcze ten układ, kolaboranci, prawda, my przenosimy teraz na dzisiejsze spory, jakby no zupełnie traktując abstrakcyjnie i problemy, które stoją przed Polską i samą tą historię, tak?
Yes.
Bo też przecież ci ludzie, którzy trafiali do lasu, też nie podejmowali swoich decyzji abstrakcyjnie. Jedni mogli trafić do lasu, a inni, no cóż, no, poszli też na Berlin, tak? I nie zawsze był to ich moralnie zły czy dobry wybór, tylko pewne okoliczności też życiowe.
A byli tacy, którzy z tego Berlina wrócili i poszli do lasu.
Jesteśmy w tym sensie, jak odwołujemy się do tekstu Majmurka, to rozumiem też gorycz na przykład lewicy, że tak bardzo została zinstrumentalizowana historia, tak? I jakby zawłaszczona też, można powiedzieć, przez prawicę. Oczywiście oni manipulują w swoją stronę, tak? Jakub Majmurek swoje manipulacje tam do tekstu wprowadza, ale też jakby to stanowisko politycznej prawicy, nazwijmy to, też nową gorycz wywołuje, tak? I rodzaj rozgoryczenia wpuszcza taką truciznę w różne środowiska dzisiaj.
Ja sobie myślę, że jak tak o tym rozmawiamy i sygnalizujemy te różne trudności, to oczywiście to jest dodatkowa jakaś boleść i gorycz, jeśli słyszą nas jeszcze ludzie, którzy osobiście w tę konspirację byli zaangażowani, tak? Bo trzeba powiedzieć, że to są dla tego pokolenia już zupełnie schodzącego z bieżącej tutaj aktywności, obecności. No dla tego pokolenia to jest taki ostatni moment dla tych, którzy zginęli i ci, którzy jeszcze bardzo nieliczni żyją, oddania jednak im sprawiedliwości, tak? Momentu, w którym oni przez lata byli poniewierani przede wszystkim moralnie, czyli zniszczeni fizycznie w znacznym stopniu, ci, którzy tam zostali w lesie, ale sponiewierani moralnie, prawda? O tym mówiliśmy na początku. I teraz proszę zobaczcie, my rozmawiamy o tym, opisując pewną świadomą, nieświadomą, no ale różniejszą, manipulowanie tą pamięcią. Odkąd ona żyje i staje się czymś, co porusza wyobraźnię, decyzje, może także ludzi młodych, no to staje się przedmiotem najróżniejszego rodzaju skrótów, tak? Najróżniejszego rodzaju motywacji. To ciekawe swoją drogą, to przepraszam, taki tylko rzucając, bo ty wymieniłeś różne nurty, które tam były obecne, ale no trzeba powiedzieć, że paradoks tamtego czasu polegał trochę też na tym, że wyjątkowo mocno reprezentowani w tym podziemiu, właściwie można powiedzieć w znacznym stopniu, w niektórych obszarach w ogóle dominowali ludzie tego obozu politycznego, obozu narodowego, który był mało skłonny do takiego romantycznego rysowania swojej polityki. W jakimś stopniu poprzez swój antykomunizm, rzeczywiście zawsze bardzo mocny, oni zostali nawet czasami chcąc, nie chcąc, tak, wprowadzeni w ten narożnik. Jedynym wyjściem dla wielu z tych ludzi był paks po prostu. Czy krótko mówiąc, i tak zresztą bywało, że oni z lasu przechodzili do paksu i to jest też inna dyskusja, co się z nimi potem działo, która z tych dróg była suma summarum, jeśli w ogóle tak rozróżnić, jeśli w ogóle alternatywnie je tutaj traktować, która z nich zostawiła ich lepszymi ludźmi. To jest też takie pytanie, która więcej się Polsce przydała, to też jest inne pytanie. Wszystkie te kwestie trzeba by było osobno rozważać. No cóż, dotknęliśmy tych spraw. Wszystkich naszych słuchaczy zapraszam do myślenia dalej w tej tonacji i z tymi problemami przed oczami. Jeśli ktoś z Państwa nas słuchających ma w swojej pamięci rodzinnej, swojej pamięci domowej to dziedzictwo bohaterstwa żołnierzy podziemia antykomunistycznego, proszę bądźcie pewni, że jesteśmy razem z wami w tej pamięci i poczuciu dumy, że tacy ludzie w trudnej chwili dawali świadectwo, czasami takie, w którym się mieszają rzeczy, które w wojnie zawsze się mieszają, najróżniejsze, czyste trudniejsze. No ale cóż, ta pamięć potrzebna jest nam nie jako tylko ogień, który się na ziemi polskiej gdzieś ogień czci pali, ale jako motyw dla tego, żeby być lepiej Polakiem dzisiaj, tak, w dzisiejszym świecie. Do tego chcieliśmy również przybliżać, rozmawiając o tych sprawach dzisiaj. Dziękuję bardzo, dziękuję wam za obecność, rozmowę. Dziękuję Michałowi Bardzikowskiemu.
Dziękuję bardzo.
I Tomaszowi Rowińskiemu.
Dziękuję.
Dziękuję państwu za uwagę. Zapraszam za tydzień na następne konwersatorium w niedzielę o godzinie 13:00. Do usłyszenia, Paweł Milcarek.